Dotknięcie nieznanego. Wybrane relacje z archiwum nieznanego świata w wersji dźwiękowej.
W numerze drugim nieznanego świata z 1999 roku w rubryce Dotknięcie nieznanego jeden z czytelników, pan Arkadiusz Miller z Kędzierzyna Koźla, w relacji Czyje to były ręce, opisał przypadek zaplątywania się końskiej grzywy i ogona w warkoczyki, który zaobserwował w swoim rodzinnym domu. Zaiste dziwne to zjawisko, z którym również się zetknąłem. Był rok 1940, a ja po ukończeniu 20 roku życia zostałem w lutym przymusowo wywieziony na roboty do byłych Prus Wschodnich, teren obecnego powiatu Szczytno. Stamtąd trafiłem do miejscowości Wecnuwalde, obecnie Piasutno, położonej 18 km od Szczytna. Skierowano mnie do gospodarza o nazwisku Herman Osygus, gospodarującego na kolonii około 2,5 km od Wecnuwalde. Miejsce to nazywano Wiśniarą. Bauer miał w swoim gospodarstwie 3-letnią klacz, nazywaną Fokską. Było to zwierzę łagodne, mądre, posłuszne i, nie wiem jak to nazwać, chyba pracowite, gdyż reagowało na każde, nawet najmniejsze polecenie. Nie było bodaj ciężaru, którego by ta poczciwa kasztanka nie pociągnęła. Mimo że sam nie pochodzę z rodziny chłopskiej, w dziecięcych latach wychowywałem się na wsi. Dzięki temu jestem częściowo obeznany z końmi, choć już nie tak silnie emocjonalnie z nimi związany. Wspomnianą klacz jednak bardzo polubiłem właśnie ze względu na jej łagodność, piękną sylwetkę, a najbardziej za mądrość i pracowitość. Pewnego ranka, gdy wszedłem do stajni, zobaczyłem, że jej grzywa, a muszę tu zaznaczyć, że była ona wyjątkowo piękna, została zapleciona z jednej strony w równiutkie, drobne warkoczyki. Na końcach były one zamotane tak silnie, że uznałem, iż bez obcięcia nie da się ich rozplątać. Zauważyłem, że zwierzę było niespokojne i podniecone. Gdy jednak wszedłem do boksu i poklepałem kasztankę po karku, uspokoiła się i, kiedy byłem odwrócony tyłem do jej łba, pocierała wargami po moich plecach. Potem zaś spojrzała na mnie tak, jakby o coś prosiła. Była już całkowicie spokojna. Zawołałem gospodarza, pytając, dlaczego grzywę kobyły zapleciono w warkoczyki. Myślałem, że przystroił tak konia na wyjazd i uważałem, że wygląda to bardzo brzydko. Zadeklarowałem, że rozplączę warkoczyki z grzebłem, ale wówczas gospodarz chwycił mnie za rękę i zabronił tego robić, mówiąc bardzo niespokojnie, że zdarzyło się to nie po raz pierwszy, a ten, kto to zrobił, sam je rozplączę. I rzeczywiście, następnego dnia grzywa kasztanki była rozpleciona z warkoczyków. Mało tego, gdy koń potrząsnął łbem, wyglądała tak, jakby została umyta najlepszym szamponem. Powtarzało się to wielokrotnie, zawsze w nocy. I zawsze później, następnej nocy, kasztanka zostawała pięknie uczesana. Bauer nigdy nie chciał ze mną na ten temat rozmawiać, mimo że wielokrotnie dopytywałem się, co się za tym wszystkim kryje. Odpowiadał wówczas swoje, ja i machał ręką. Warto dodać, że w gospodarstwie były jeszcze dwa inne konie, ale zaplatanie warkoczyków dotyczyło tylko kasztanki. Uświadomiłem sobie wówczas, że kiedy jeszcze jako dziecko mieszkałem na wsi, zdarzały się tam podobne zjawiska i starzy ludzie coś na ten temat mówili. Twierdzili, że robią to z mory i że warkoczyków lub węzłów nie należy w żadnym razie rozplątywać. Pomny tych przestróg, jak i zakazu gospodarza, nie próbowałem więc tego czynić. Choć z drugiej strony, jak już zaznaczyłem, bez obcięcia końcówki warkoczyków nie dałoby się w ogóle rozpleść. Tak były silnie zamotane włosami. Trwało to przez cały marzec, kwiecień i maj, z częstotliwością raz, dwa razy w tygodniu. W czerwcu nic się nie zdarzyło, ale już w lipcu powtórzyło się w tygodniu dwukrotnie, a później co dwa tygodnie. Od końca lipca do listopada nie stwierdziłem nowych splotów warkoczyków, zaś 1 listopada 1940 roku przeniesiono mnie do pracy we wsi, gdzie z racji wyuczonego zawodu wykonywałem pracę w warsztacie rzemieślniczym. Upłynęło sporo czasu, przeszła zima oraz wiosna, a w czerwcu na wschodzie rozpoczęły się działania wojenne. W międzyczasie o wszystkim zapomniałem. Tak gdzieś w drugiej połowie 1941 roku przyszła do mnie żona gospodarza z Wiśniar. Kiedy zapytałem, co słychać i jak jej się wiedzie, odparła, że źle, szlecht, jak się wyraziła. Z jej słów wynikało, że kłopoty i nieszczęścia zaczęły się od czasu, gdy mnie zabrano z ich gospodarstwa. Niedługo potem padło kilka świń. Zdechł pies, który obdarzał mnie przyjaźnią, chorują krowy i nie ma już również Fokski, którą tak lubiłem. Na słowo Fokska, kasztanka, coś mną wstrząsnęło. W odpowiedzi na pytanie, co się stało, usłyszałem, że zdechła, mimo że przecież nie chorowała. Natomiast w ostatnim okresie nocami nadal coś zaplatało jej grzywę. Trwało to jakiś miesiąc, aż pewnego ranka znaleziono kasztankę w boksie, leżącą i wierzgającą nogami. Nie udało się już jej uratować. Co było przyczyną padnięcia kobyły, nie ustalono. Pewne jest tylko, że w tym przypadku nie zawiniła pasza, a gospodarz bardzo dbał o konia. W toku dalszej rozmowy gospodyni zaczęła nalegać, bym zgodził się do nich wrócić, obiecując, że nie będę musiał pracować. Chodziło jej o to, żebym u nich po prostu był, a wówczas będzie wszystko dobrze, jak było. Tak jakoś odruchowo spytałem, a cóż, i jak ja mógłbym wam pomóc? Na co ona odparła ponownie z naciskiem, Kej, będzie ty u nos, będzie wszystko dobre. Bardzo im współczułem, bo byli to dobrzy ludzie. Coś mnie jednak od tej zagrody odpychało. Lęku żadnego nie odczuwałem. Uświadomiłem sobie jednak, że kiedy tam pracowałem, zdarzały się noce, w które wyjątkowo źle spałem. Nachodziły mnie wówczas uporczywe myśli o wojnie i niewoli oraz paraliżująca tęsknota za domem rodzinnym. Wiązała się z tym niechęć do dalszego życia. Czegoś nienawidziłem. Ale czego? Tego do dzisiaj nie umiem sobie wytłumaczyć. Dodam też i to, że gdy tylko nadarzała się możliwość i okazja, chętnie się stamtąd urywałem choćby na kilka chwil, do lasu, który rósł 20-30 metrów od zagrody. W porze zaś sianokosów swoistym balsamem były dla mnie dwudniowe wyjazdy na łąki, które stanowiły własność gospodarzy i były oddalone od kolonii o 10 kilometrów. Kiedy gospodyni po raz kolejny poprosiła, wróć, poczułem nagle jakieś odrętwienie i przez chwilę nie wiedziałem, co się ze mną działo. Gdy się ocknąłem, byłem zamroczony, a gospodyni, podtrzymując moją głowę, krzyczała, co tobie jest, co ja ci zrobiła, a ja w tym czasie słyszałem jakiś wewnętrzny głos, nie rób tego. Ostatecznie wymigałem się od spełnienia jej prośby. Okazało się o tyle łatwe, że bardziej potrzebny byłem w warsztacie. Później odwiedziłem to miejsce jeszcze kilkakrotnie w latach 70. Niestety gospodarstwo podupadło. Obecnie mieszka tam już inna rodzina, żyjąca, jak zauważyłem, w bardzo skromnych warunkach. Obejście niewiele się zmieniło. Nie ma tylko drwalki, w której w latach 40., już po moim odejściu stamtąd, wybuchł pożar. Nigdy nie ustalono, skąd się tam wówczas wziął ogień. Dowiedziałem się, że drewutnia i tak później spłonęła. Przypadek? Gospodarze, u których podczas wojny pracowałem, wyjechali na początku lat 50. do Niemiec. Zastanawia mnie do dziś, dlaczego tylko to właśnie gospodarstwo, kiedyś prosperujące znacznie lepiej od innych, gdyż było większe i zamożniejsze, spotkał taki niewesoły los. 200 metrów dalej zupełnie nieźle radzą sobie znacznie mniejsze gospodarstwa. Domy i całe zagrody są tam odnowione. Na podwórzach widać traktory, maszyny rolnicze i samochody osobowe. A tu bieda. Czyżby coś się za tym kryło? Wisiało nad tym miejscem jakieś fatum? Wracając zaś do okupacyjnych przeżyć. Jakie wówczas energie działały? I to tak umiejętnie, że ludzka ręka nie byłaby w stanie równie szybko i precyzyjnie zapleść końską grzywę, a później w parę chwil doprowadzić ją do pierwotnego stanu. Nie wiem i już zapewne nigdy tego się nie dowiem. Tadeusz Cieśliński, Ciechanów.